Miliony ludzi w Chinach z zakazem przemieszczania się, szczególne kontrole stanu zdrowia na lotniskach, izolacja i kwarantanny osób przybywających z Wuhan. To wszystko za sprawą pojawienia się nowego koronawirusa. Jak bardzo jest groźny i co robić, żeby ani ten, ani żaden inny nas nie dopadł. O tym będziemy mówić w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalista medycyny rodzinnej. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Każdego dnia pojawiają się nowe informacje na temat groźnego koronawirusa 2019 NCOV, który rozprzestrzenił się z chińskiej miejscowości Wuhan. Co wiedzą o tym wirusie dziś lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, pani doktor?
Codziennie otrzymujemy aktualne komunikaty głównego inspektora sanitarnego. Komunikaty mają służyć temu, aby środowisko medyczne było przygotowane na pojawienie się osoby, pacjenta z tym wirusem w Polsce, ponieważ jak to wirusy przenoszą się z człowieka na człowieka drogą kropelkową i jest to nowy typ wirusa, przeciwko któremu na pewno nie mamy odporności, więc grozi to epidemią i szybkim szerzeniem się zachorowań. Dlatego najbardziej w stan gotowości zostały postawione służby sanitarne na lotniskach i tam są wdrażane te procedury obserwacji, kwarantanny, wyłapywania potencjalnych osób zarażonych. Natomiast lekarze opieki podstawowej również wiedzą, o co mają pytać pacjentów i w jaki sposób ewentualnie ich identyfikować.
W porównaniu z grypą sezonową, jak bardzo groźny jest to ten nowy wirus? Tą naszą zwykłą grypę.
Grypa sezonowa może dawać, zarażenie wirusem grypy może dawać objawy, które są łagodnym przeziębieniem, ale może prowadzić również do śmierci. Może być infekcja wirusem grypy śmiertelna i takich zgonów w Polsce mamy rocznie około 2000. Trudno mówić tu o dobrej sprawozdawczości, bo niekiedy zgon jest kodowany jako na przykład zapalenie płuc, ale przyczyną wyjściową jest wirus grypy. My nie do końca wiemy, w Polsce mamy źle prowadzoną statystykę i na przykład Światowa Organizacja Zdrowia nie bierze pod uwagę tych naszych danych. Natomiast wirus grypy, który na przykład 100 lat temu szalał w Europie i kilkadziesiąt milionów ludzi straciło życie, no można porównywać do tego wirusa, bo statystyki śmiertelności i ilości zgonów, które wywołuje wirus w Chinach, no codziennie są kolejne ofiary, więc bez siania paniki i strachu, ale cała ludzkość na Ziemi przygotowuje się do tego, aby przed tym wirusem czy innymi podobnymi się chronić.
No, jeśli chodzi o te ostatnie dane, to nawet w naszych wiadomościach podawaliśmy już dzisiaj, że 106 osób zabił ten wirus w Chinach, a zarażenie potwierdzono u ponad 4,5 tysiąca osób. Prawie 1000 z nich określono jako przypadki ciężkie. Jednak gdy się tak posłucha różnych źródeł, to się okazuje, że do końca nie wiadomo, ile tam tych zarażonych jest i ile tych przypadków. Jeśli chodzi o zgony, to możemy wierzyć, że rzeczywiście tak jest. Jeśli zaczniemy się jednak zagłębiać w liczby i to, co z nich może wynikać, to że 3% śmiertelność jest w przypadku właśnie tego wirusa, tak na razie z tych danych wynika, więc to świadczy, że jest bardzo groźny, ale gdybyśmy dokładnie wszystkich policzyli, może się okazać, że nie jest aż tak bardzo groźny. To jak to w końcu jest? Bo naszych statystyk Światowa Organizacja Zdrowia nie bierze pod uwagę, a chińskie...
W tej chwili oczy całego świata epidemiologów są zwrócone na jedną prowincję w Chinach, ale ilość ludności, która tam zamieszkuje, no można porównywać z Polską, z
nawet
naszym całym
więcej,
krajem, albo i więcej.
50 milionów ludzi.
Zagęszczenie ludzi, ich świadomość, w tej chwili panika, która na pewno tam panuje, jeszcze dodatkowo osłabiają, jak gdyby odporność, sprzyjają szerzeniu się wirusa. Natomiast sam mechanizm jego działania jest taki, że te przypadki zgonów nie dotyczą szczególnie osób starych, małych dzieci, osób schorowanych, ale dotyczą młodej populacji, ponieważ specyficzny rodzaj zapalenia płuc, do którego dochodzi w toku infekcji, jest bardzo intensywną reakcją immunologiczną i właśnie osoby zdrowe, silne mają silną taką reakcję i ona doprowadza do bardzo silnego zapalenia płuc i niewydolności oddechowej. I to jest główna przyczyna zgonów przy infekcji tym wirusem.
Na podstawie analizy 40 przypadków zachorowań, które opublikował Lancet w wersji elektronicznej, wynika, że przebieg zakażenia i przyczyny zgonów to są w tak mniej więcej pogrupowane. Około 1/3 chorych to były osoby przewlekle chore w wieku 41-58 lat. W ciągu 8 dni od początku choroby dochodziło do ciężkiego zapalenia płuc. U 15% wystąpiło uszkodzenie serca, a u 30% ostra niewydolność oddechowa, ARDS. To potwierdza.
Tak, bo to tak jest w przebiegu również podobnie niekiedy infekcji wirusem grypy. Więc tu już nie wgłębiając się w samą strukturę, budowę wirusa, tak jak każdy wirus, nie posiada on swoich organeli komórkowych, błony komórkowej i tego, co jest w środku, natomiast wykorzystuje komórkę osoby, którą zaraża, do namnażania się i atakowania kolejnych komórek.
A to, że mówimy, że jest koronawirusem, to wynika z jego wyglądu.
Z jego budowy i klasyfikacji. Mamy 60 kilka klas wirusów i przeciętnego człowieka to i tak samo nas lekarzy nie interesuje, do której grupy wirusów ten wirus należy, bo jesteśmy atakowani jako ludzkość przez wiele różnych, no niestety mutujących wirusów i wtedy nie potrafimy się przed nimi obronić.
Jest jeszcze taka ważna informacja, to, że na podstawie tych faktów właśnie, z obserwacji wynikających tych 40 przypadków zachorowań, że niewielka część ciężko chorych pacjentów nie wykazywała w ogóle gorączki. Tak w grypie może być?
Gorączka jest efektem działania walki sił odporności organizmu. To jest mechanizm obronny człowieka przed infekcją czy wirusową, czy bakteryjną, ponieważ wiele wirusów, na przykład w temperaturze powyżej 38,5, przestaje się namnażać.
No dobrze, ale te środki ostrożności, akcje z termometrami na lotniskach są skuteczne, jeśli jest gorączka. A jak nie ma gorączki, a okazuje się, że były takie przypadki.
Tak jak we wszystkich procedurach, zawsze jakiś procent wymyka się z tych naszych klasyfikacji. I każda choroba będzie miała u innego człowieka inny przebieg. To musimy z tym się liczyć, że w tej chwili mamy do czynienia z innymi zjawiskami niż mieliśmy 50 lat temu.
Czyli Chiny są blisko, z tego wynika też.
Cały świat jest w tej chwili blisko, ponieważ po pierwsze ze względu na internet i możliwości komunikacyjne na bieżąco posiadamy informacje z tego, co się w każdym zakątku kuli ziemskiej dzieje. Nie tylko słyszymy, mamy komunikaty, ale nawet wielokrotnie możemy to zobaczyć na podstawie transmisji na żywo. A poza tym możliwości przemieszczania się samolotami powodują to, że w ciągu 20-30 godzin praktycznie naokoło można do każdego zakątka kuli ziemskiej dotrzeć.
Dziś była informacja o tym, że już sąsiedni kraj też ma jeden przypadek, chodzi o Niemcy. Tam chodzi o 33-letniego mężczyznę, który już tam na miejscu, było wiadomo, że mógł mieć kontakt i w tej chwili jest izolowany i leczony. Na razie nie ma informacji, żeby był to jakiś ciężki przebieg. To może wskazywać, że lada moment może się pojawić także w Polsce taki przypadek. Mamy jeszcze tam grupę 30 Polaków, których Polacy tu w kraju chcą w jakiś sposób przetransportować. Wiemy, że Japonia na przykład organizuje specjalne loty. Nie wiemy, jak to u nas będzie wyglądało, ale wiemy też, że była grupa 4 studentów z Rzeszowa, którzy też przechodzili kwarantanny. Czy jakieś informacje z tych rejonów pani doktor ma?
Nie wydarzyło się nic. Studenci prawdopodobnie nie zetknęli się z wirusem. Są od kilku dni poddawani obserwacji, są w kwarantannie i służby sanitarne jak gdyby ich pilnują. Natomiast wszyscy są też, cały pion medyczny jest przygotowany na przyjęcie takich przypadków tam, gdzie będzie podejrzenie o obecność wirusa, bo niestety w Polsce żadne laboratorium w tej chwili jeszcze nie robi takiego badania, żeby ten wirus został zidentyfikowany.
Gdyby tak
najbliższe, gdyby tak się stało, to są pobierane wymazy i one, mamy wyznaczone, są dwa laboratoria, tak główny inspektor sanitarny podawał. Najbliższe laboratorium, które dokonuje takich oznaczeń, jest w Berlinie i w Rotterdamie.
Czyli to jakiś czas też potrwa, no ale jeśli jest kwarantanna, jest izolacja, tak, to jest szansa na to, że zatrzymane jest rozprzestrzenianie się. Chociaż no, niektórzy mówią, że na przykład kurier z paczką z AliExpressu czy tam z czegoś innego z Chin może przynieść wirus. To możliwe?
No, hipotetycznie jest to możliwe. Nie wiemy jak, nie mam takich informacji, jak długo wirus może przebywać poza ustrojem ludzkim i zachowuje swoje właściwości, bo wirusy mają taką budowę, że mają trochę białka, otoczkę białkową i to jest praktycznie sam materiał genetyczny, który jeśli dostanie się w sprzyjające warunki i ma możliwość dostania się do wnętrza w komórki, której jądro zacznie używać do swojego namnażania się, to wtedy to robi. Wirusy były kilkadziesiąt lat temu, bodajże z 30, był odkryty taki parwawirus duży, ponieważ wirusy, ich klasyfikacja, jedna z klasyfikacji dzieli je ze względu na ich wielkość. Oczywiście to są cząstki oglądane pod bardzo, bardzo dużymi powiększeniami, ale mogą być mniejsze, większe, mieć więcej, większy skład genowy, mniejszy. I odkryto wirus wyjątkowo duży, z którym naukowcy do tej pory nie mieli do czynienia. Pochodził z arktycznej zmarzliny i ile dziesiątków tysięcy lat tam przebywał, no tego nie wiemy.
Czyli to, że samoloty lecąc tam na wysokości 11 tysięcy metrów...
To wirusom nie przeszkadza.
To nie, bo tam jest chłodno i to bardzo chłodno.
No minus 60 stopni na zewnątrz samoloty na wysokości 10 kilometrów, taka mniej więcej tam panuje temperatura. Wirusom to nie przeszkadza. To jest cząsteczka, nukleotyd i absolutnie on nie musi zostać uszkodzony, zabity. Białko, które wirus ma, ulegnie denaturacji w wysokiej temperaturze. Możemy wirusa spalić, w ten sposób go zniszczyć, a jak go zamrozimy, to on przetrwa.
To jeszcze, żeby się upewnić, wirusy nie skaczą, nie latają, nie fruwają?
Nie, ale są w momencie, kiedy na przykład kichniemy, kaszniemy z wydzielinami, bo akurat koronawirusy namnażają się w nabłonku dróg oddechowych, więc tu drogą przenoszenia jest droga kropelkowa, gdzie cząsteczki kurzu, pyłu, tą drogą przenosi się wirus. Natomiast są takie wirusy, które mogą długo przetrwać w otoczeniu, natomiast inne w ciągu 4 godzin na przykład poza człowiekiem giną, już nie będą zakaźne.
O tym nowym wirusie jeszcze niewiele wiemy. Wiemy tylko, że już zaczęły się prace nawet nad szczepionką i to jest bardzo dobre, ta wymiana informacji, ponieważ no, działają wszystkie siły, jakie mogą być. Gdzie już są pomysły, żeby zrobić szczepionkę? Oczywiście najprawdopodobniej na bazie wirusa SARS.
Ponieważ skąd w ogóle my mówimy i taki larum robi się na świecie odnośnie co kilka lat podejrzeń o epidemię czy nawet pandemię. To się bierze z obserwacji epidemiologów i prawa przyrody są takie, że co kilkadziesiąt lat na świecie już od czasów starożytnych i jeszcze przedstarożytnych, wiemy, że różne zarazy dziesiątkowały ludzkość. I epidemiolodzy, wirus grypy mniej więcej pojawiał się około co 60 lat była epidemia grypy. Od ostatniej dużej epidemii upływa 100 lat, bo była to Hiszpanka. Nawet.
18-19
która
roku,
według
stulecia.
Różnych przekazów w Europie zginęło, w ogóle na świecie podaje się, że od 20 do 100 milionów ludzi, bo dotyczyło to wszystkich kontynentów. I mieliśmy wzrosty zachorowań w latach 50., 70., ale to nie były pandemie. Natomiast epidemiolodzy dlatego podnoszą taki wielki dzwon, bo spodziewali się, jak mieliśmy do czynienia już z ptasią grypą, potem ze świńską, więc było larum, postawienie całego świata na nogi, w stan czujności, ponieważ przyszedł jak gdyby czas. I w tej chwili różne spiskowe teorie, czy ten wirus pojawił się naturalnie, czy został wyprodukowany przez człowieka w laboratoriach
i się wymknął,
tego nie rozstrzygniemy. Wiemy, że jest. I jedynym ratunkiem, który my mamy, nie mamy leków, które umożliwiałyby zahamowanie namnażania wirusa. Coś świat naukowy próbuje robić. To obserwujemy na przykładzie AIDS, wirusa HIV, który no, ostatnimi laty dało się to opanować i nie rozprzestrzeniać, ale cały czas jest. Natomiast jedyną najlepszą metodą, którą ludzkość do tej pory wymyśliła, to są szczepienia. Żeby wprowadzać antygeny do zdrowego człowieka, organizm produkuje przeciwciała, jest gotowy na walkę, kiedy ma kontakt z wirusem. Australia już kilka lat temu powołała zespół kilkudziesięciu naukowców, który jest przygotowany na bardzo szybkie prace, w momencie, kiedy pojawia się jakieś nowe zjawisko epidemiologiczne i trzeba wyprodukować szczepionkę. Australijczycy podają, że są w stanie tą szczepionkę w ciągu 6 miesięcy przygotować. Kiedy Amerykanie rozpoczynają pracę, będą potrzebowali tego czasu około 2-3 lat.
Ale Australii jeszcze nie ma na oficjalnej liście, którą podają nasze służby sanitarne.
W Australii są zidentyfikowane 3 potwierdzone przypadki. 1 hospitalizowany w Melbourne, 2 w Sydney. Natomiast Australia jest bardzo specyficznym krajem, niedużym krajem, bardzo rozległym terytorialnie, ale mającym kilka dużych lotnisk, które mają kontakt z resztą świata i tam są bardzo rygorystyczne procedury. Oni są bardzo dobrze przygotowani, żeby pilnować tego, co ze świata wewnętrznego do Australii przylatuje.
Czyli z tego, co pani mówi, wynika, że tam, między innymi tam, bo pewnie w innych ośrodkach także, są już prace prowadzone nad szczepionką. Ale ta szczepionka, którą teraz mamy przeciwko grypie, to nie zawiera nic, co może powstrzymać.
Nie ma nic ona wspólnego z tym wirusem, który jest w Chinach.
No to my jeszcze za chwilę wrócimy do tej zwykłej grypy i do okresu przeziębień, bo w końcu mamy ferie i czas bardzo licznych kontaktów w różnych regionach, a nawet w różnych krajach. Zostawmy na chwilę ten nowy koronawirus, a przyjrzyjmy się, jak to wygląda z innymi wirusami, bo przecież one nie przestały istnieć. Koniec stycznia to czas zwiększonej liczby przeziębień, zakażeń grypowych. Tak przynajmniej było w poprzednich latach. Pamiętam, że rok temu chyba o tej porze mniej więcej rozmawialiśmy o grypie i o jej kolejnej odsłonie. A jak to jest w tym roku?
Ten sezon jest wyjątkowy. Na przestrzeni 20 lat, kiedy pracuję, jeszcze tak wakacyjnego sezonu grypowego nie mieliśmy. To nie jest tak, że tych pacjentów zainfekowanych w ogóle nie ma. Są, ale są w znacznie mniejszej ilości i zastanawiamy się, czy tak jak nie mamy zimy i nie będziemy mieli dużego wzrostu zachorowań, Czy to jest cisza przed burzą? To czas pokaże. W Polsce największa ilość zachorowań i przypadków grypy jest pomiędzy styczniem a marcem. Natomiast w ubiegłym roku mieliśmy potwierdzone zachorowania na grypę w lipcu. Ja myślę, że ze względu na te wędrówki, migracje ludzi i podróże samolotami po różnych kontynentach troszeczkę będzie nam się zatracała ta sezonowość. Ona jest związana z warunkami atmosferycznymi, pogodowymi również i w tym roku od 2 tygodni więcej jest tych infekcji. One mają dosyć taki ciężki przebieg, bo pacjenci, którzy złapią infekcję, zachorują, to nie trwa to 3-4 dni. Były też przypadki pojedyncze zapaleń płuc u dzieci czy u osób starszych, ale ogólnie liczba zachorowań jest mniejsza niż w poprzednich sezonach.
A czy jakieś specyficzne objawy w tym roku są? No bo w poprzednich latach czymś się cechowała ta grypa. Raz była mniejsza gorączka, raz w ogóle na przykład...
Nie, w ostatnim tygodniu pojawiły się, ale to raczej nie grypa, bo wirusowe zapalenia krtani z bardzo wysokimi gorączkami, nawet z dusznością u małych dzieci. Taki wirus, bo wirusy mają tropizmy i predyspozycje do niektórych narządów. Są takie, które będą wywołują u nas infekcję kataralną w nosie, w gardle, a inne będą sobie migrowały po całym organizmie i atakowały i płuca, czy też inne narządy.
Mamy pierwszy tydzień ferii za sobą. Czy już pani zauważyła skutki tej migracji i kontaktów zwiększonych? W gabinecie.
Nie, jest spora grupa dzieci, wyjechała razem z rodzicami na wakacje albo tam, gdzie jest śnieg, bo na południu Polski, w Zakopanem, Bukowina Tatrzańska, jest trochę śniegu, na Słowację, w Alpach, ale też część do ciepłych krajów i zobaczymy następny tydzień, czy dwa kolejne tygodnie, kiedy wrócą dzieci, kiedy będzie więcej osób w autobusach, kiedy dzieci w skupiskach, w klasach i w przedszkolach w tej chwili są grupy łączone. I powiem, że w tym sezonie większy problem mamy z biegunkami wywołanymi przez różne rodzaje wirusów niż z infekcjami dróg oddechowych.
Tak czy inaczej, to też wirus.
Też wirus.
No właśnie, skoro mówimy o wyjazdach, to jak powinniśmy się przed takimi podróżami lotniczymi, zwłaszcza i do tego do krajów azjatyckich, przygotować?
W tej chwili podróż do krajów azjatyckich nie różni się. Część osób, moich pacjentów, kilka rodzin wyjechało do Wietnamu i do Tajlandii.
Tam stwierdzono
kilku kolejnych do Afryki. Natomiast to wymaga zachowania tak jak zgodnie z naszymi zaleceniami podstawowych zasad higieny. Częstego mycia rąk, nie przebywania tam, gdzie kichają i kaszlą, ponieważ wtedy drogą kropelkową przeróżne wirusy są roznoszone. Zalecenia są takie również, żeby posługiwać się maseczkami, ale te maseczki, ich mechanizm ochronny jest słaby. Takie zwykłe chirurgiczne, które widzimy, kawałek bibułki na gumce, którą zakłada się na uszy, one nie stanowią bariery dla wirusa i jeśli chcemy stosować maseczki, to muszą być odpowiednie z filtrami. Natomiast nie ma takich w tej chwili zaleceń, żebyśmy wszyscy chodzili po ulicy, wsiadali do autobusu i czy do samolotu i stosowali maski.
Ja wiem, że lekarze, którzy wiedzą co nieco o wirusach, wyjeżdżając za granicę, biorą ze sobą właśnie specyfik, który pozwala im się szybko uratować. A jest to coś, co zawiera właśnie antidotum na te wirusy?
No i... Nie, no tak cudownego antidotum to nie mamy. Ma. Mamy antidotum, który nazywa się oseltamivir. To jest taka substancja, która hamuje namnażanie wirusa grypy. I taka jest rejestracja tej substancji. W Polsce są dostępne 2-3 preparaty i one powinny być stosowane tam, gdzie podejrzewamy infekcję wirusem grypy, podejrzewamy, bo na co dzień nie mamy możliwości potwierdzenia. Są szybkie testy, są wykonywane takie identyfikacje u pacjentów na izbach przyjęć. Moja przychodnia akurat uczestniczy w całej procedurze nadzoru epidemiologicznego i mamy możliwość pobrania wymazu od pacjenta. W tym roku jeszcze tego nie robiliśmy, bo nie mieliśmy takiego pacjenta, którego ja bym podejrzewała rzeczywiście infekcję wirusem grypy, co nie świadczy o tym, że ten wirus nie krąży, bo on na pewno jest. Ale tam, gdzie są, pojawiają się objawy wirusowe, bóle mięśni, układu kostnego, suchy kaszel, drapanie w gardle, są wskazania już na podstawie objawów, żeby podać pacjentowi oseltamivir. Uczestniczyliśmy przed 2 laty w takim europejskim badaniu, czy ta substancja działa tylko na wirusa grypy, czy też na inne. Podanie wczesne, bo tu w ciągu 72 godzin od objawów należy podać, bo taka jest idea tego leku, żeby on zahamował, żeby ten wirus nie mnożył się bardziej. Więc szybkie podanie skraca o 1 dzień trwanie objawów. Niekiedy rzeczywiście pacjenci zgłaszają szybką poprawę samopoczucia. I na podstawie samych objawów, które pacjent ma, mamy możliwość zlecania takiego leku.
Ale jeżeli wyjeżdżamy i nie jesteśmy lekarzami, to sami sobie tego nie zaordynujemy i nie zrobimy tego gdzieś za granicą, ponieważ nie będzie nas na to czasami stać nawet pewnie. To tak to wygląda, jeśli chodzi o wyjazdy, a za chwilę powiemy, co w związku z chińską epidemią nowego koronawirusa należy robić, jeżeli cokolwiek zauważymy u siebie, żeby uniknąć problemów. Specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zawielska-Cieciuch jest naszym gościem i z poziomu właśnie tej podstawowej opieki zdrowotnej przyglądamy się temu, co się dzieje w Chinach i oby tylko tam się działo, a do nas nie doszło. Ale jak twierdzą specjaliści, to tylko kwestia czasu, że i w Polsce się pojawić może właśnie przypadek nowego koronawirusa, który rozprzestrzenił się z miejscowości Wuhan, a w tej miejscowości, jak niektórzy wiedzą dobrze, jest instytut, który zajmował się właśnie badaniem wirusów i niektórzy podejrzewają, że być może na ten bazar to z tego instytutu niekoniecznie w sposób samodzielny tenże wirus się przedostał. To są spekulacje, których teraz w internecie jest bardzo dużo. Myślę, że to jest takie zarządzanie trochę strachem i panowanie nad ludźmi. Sytuacja, jak wiadomo, polityczna, geopolityczna i różne zawirowania dzieją się na świecie. Kto wie, czy ludzie właśnie, jak to już kiedyś bywało zresztą, nie wykorzystują tego, by manipulować i by straszyć nas, ale my musimy być gotowi na taką sytuację i czy w związku z chińską epidemią nowego koronawirusa należy się obawiać, że grozi nam pandemia podobna do właśnie SARS-u sprzed 18 lat, 2002-2003, przypomnę.
Możemy się tego obawiać, ponieważ nie dysponujemy skutecznym lekiem w przypadku infekcji wirusowych. Zgony, do których dochodzi na skutek uszkodzenia narządów istotnych dla nas życiową, czyli płuc, serca czy mózgu. Natomiast infekcje wirusowe są też dla nas groźne, dlatego że często torują drogę bakteriom. Kiedy organizm poradzi sobie lepiej, gorzej z wirusem, dołącza się powikłanie bakteryjne i to już przeważa szale i człowiek umiera, bo dochodzi do stanu niewydolności podstawowych narządów. Na dzień dzisiejszy wszystkie reżimy sanitarne, które wprowadzają poszczególne państwa i którym zostali też objęci Chińczycy, cała prowincja, cały region, gdzie doszło do zachorowań, mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Nie potrafimy wyleczyć, nie mamy leku. To nie jest tak, że dla wszystkich ludzi jest infekcja śmiertelna, ale to tak jak mamy z innymi chorobami, prawda, z którymi mamy na co dzień do czynienia, grypą czy infekcjami bakteryjnymi, zapalenie płuc bywa chorobą śmiertelną, pomimo rozwoju medycyny, które mamy i technicyzacji, którą dysponujemy. Natomiast na dzień dzisiejszy opieka podstawowa czy szpitalnictwo w Polsce, ponieważ nie mamy do czynienia z tymi infekcjami, a gdybyśmy mieli, pojedyncze przypadki będą izolowane na oddziałach chorób zakaźnych. Ci pacjenci, którzy nie będą mieli objawów, będą poddani kwarantannie, również izolacji i obserwacji. Natomiast w przypadku szerzenia się zakażenia, no, nasze możliwości medyczne są nikłe, dlatego że leczenie jest tylko objawowe i dopóki nie będzie wyprodukowana szczepionka, która podwyższy tą skuteczność naszej obrony, to szans na wynalezienie leku, który będzie hamował namnażanie tego wirusa czy innego, jest trudne. Widzimy to po tym, co się dzieje chociażby z AIDS, gdzie prace nad wyprodukowaniem szczepionki trwają już naście czy 10 lat.
No dobrze, a w takim razie ta szczepionka, którą teraz nawet minister zdrowia zaleca i główny inspektor sanitarny przeciwko grypie, to czy ona w jakiś sposób może w sytuacji, gdyby, nie daj Boże, coś takiego się zdarzyło, pomóc czy łagodniej przetrwać?
Może, dlatego że przeciwciała, w tej chwili dysponujemy szczepionką przeciwko czterem rodzajom wirusa grypy. Antygeny, które wprowadzamy szczepionką do człowieka, mają na celu pobudzić układ odporności, jak gdyby go trochę oszukać, wywołać sytuację takiego sztucznego zachorowania. Nie można się zarazić i wywołać grypy szczepionką, ponieważ nie ma tam wirusa. Są tylko same antygeny, które jak gdyby markują taką infekcję. Natomiast mechanizmy, które są pobudzone, zmuszone do pracowania, mogą być przydatne w innych infekcjach wirusowych. Trudno określić w jakim stopniu, ale teoretycznie pobudzamy naszą odporność.
Ale jeśli chodzi o popularność szczepienia się, to jest słaba ciągle.
No w Polsce jest to zaledwie kilka procent, ale jest to efekt braku zrozumienia tego problemu przez naszych dysydentów, braku finansowania do tej pory. Dotychczas jedynie niektóre samorządy finansowały szczepienia seniorom. Od ubiegłego roku mamy refundację jednego z preparatów 50% dla osób powyżej 65 roku życia i tu był zauważalna większa popularność szczepienia w tej grupie.
A szczepienia to może przy okazji powiedzmy, że był taki czas, kiedy ta pora to były nie tylko grypy, ale różnego rodzaju zachorowania związane z pneumokokami. Jak to teraz jest w pani obserwacji w gabinecie?
No właśnie zastanawiamy się, czy to, że w tym sezonie mamy mniej dzieci chorujących, czy nie jest to efekt szczepień. Od 2 lat w Polsce są obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom. Natomiast przykładem dla nas jest cały świat, który od wielu lat szczepi dzieci przeciwko pneumokokom. Natomiast w Polsce, w Kielcach, samorząd kielecki już od prawie 10 lat finansował szczepienia dzieci. I zaobserwowano tam spadek hospitalizacji dzieci na oddziałach pediatrycznych o 60%. Pneumokoki to są bakterie, które najczęściej w populacji dziecięcej wywoływały zapalenia gardła, zapalenia uszu, zapalenia płuc. Dzieci są przedszkolaki rezerwuarem tej bakterii, zakażają swoich dziadków i działa to w drugą stronę, że dziadkowie przewlekle chorzy, zakażeni pneumokokami będą innych członków rodziny. Także szczepienia przeciwko pneumokokom są zalecane nie tylko dzieciom, również osobom starszym z chorobami przewlekłymi. Natomiast od 2 lat myślę, że w znaczącym stopniu na poprawę stanu zdrowotności dzieci te szczepienia wpłyną.
A czy miała pani ostatnio jakieś przypadki właśnie z pneumokokami wśród dzieci?
My nie identyfikujemy bakterii, dopiero dopiero dzieci, jeśli są hospitalizowane, tam jest możliwość zidentyfikowania. Natomiast w pracy, w opiece podstawowej mamy możliwość pobrania wymazów z gardła, ale robimy to wtedy, kiedy celowaną antybiotykoterapię musimy stosować. Natomiast na co dzień mamy tak zwany empiryczny dobór antybiotyków, ale porównując moją pracę w poprzednich sezonach, to ewidentnie jest dzieci przedszkolaków mniej w gabinetach.
No i bardzo dobrze. To teraz wróćmy jeszcze do tego, jakie objawy mogą świadczyć, bo są grypopodobne, o tym, że gdzieś może mieć właśnie przypadek wirusa 2019 NCOV, czyli koronawirusa.
Objawy są takie jak w większości infekcji wirusowych atakujących układ oddechowy, czyli bóle mięśni, suchy kaszel, gorączka, zwykle jest gorączka, może jej nie być i w gabinetach mamy codziennie pacjentów, nie jest ich dużo, ale oni są, gdzie przychodzą często po to, żeby uzyskać zwolnienie z pracy, bo mówią, że wiedzą, co mają robić. Leki, które ordynujemy zwykle, to są leki tylko objawowe. Natomiast pytanie o to, czy jeździli do Chin, wyjeżdżali za granicę, latali samolotem, mieli kontakt z kimś, kto podróżował w rodzinie, w najbliższym otoczeniu, w tej chwili nabiera dużego znaczenia.
Czyli to jest najważniejszy objaw, informacja.
Informacja czy i pamiętanie o tym, żeby jeśli pacjenci przychodzą do lekarza i podróżowali, żeby o tym mówili.
No dobrze, a jeśli już jesteśmy w takiej sytuacji, że i mamy dreszcze, bóle mięśniowe, katar, temperaturę powyżej 38 stopni, mogą być duszności, no jeszcze do tego drgawki, to też może być objaw nie tylko tego koronawirusa, ale także innych poważnych.
No mamy 60 klas różnych wirusów, więc to przeróżne mogą nas zaatakować. Infekcje bakteryjne troszeczkę inaczej wyglądają i mamy możliwość zlecić badania podstawowe, chociażby morfologię, parametry zapalne i spróbować to ocenić, czy mamy do czynienia z wirusami, czy z bakteriami.
Z tego wszystkiego, co rozgrywa się na świecie wokół koronawirusa, płyną pewne wnioski. Wnioski dotyczące naszego zachowania. O czym powinniśmy teraz szczególnie pamiętać, jeśli mamy w tle gdzieś tam wiedzę, co się dzieje z tym koronawirusem?
Pierwsza informacja jest taka, że nie ma zakazu wyjazdu do Chin, ponieważ tu pojawia się trochę panika, ludzie podróżowali i sytuacja nie jest taka, żeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydawały takie dyspozycje i wstrzymywały.
Ale odradzają, by nie podróżować do niektórych rejonów.
Nawet nie można do... Cała prowincja ogromna w Chinach została wyłączona z kontaktów, nie jeżdżą tam pociągi, wszystkie nitki komunikacyjne są odcięte. Natomiast cała reszta ludzi musi zachowywać zdrowy tryb życia, podstawowe zasady higieny, dbanie o swoje zdrowie, czyli zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, która podnosi poziom endorfin i wzmacnia odporność. Także jeśli kogoś pacjent ma objawy infekcji, to w tej chwili rozsądne zalecenie, nie kocyki do łóżeczka, tylko aktywność fizyczna, która podwyższy odporność, tak wykazały badania. Przede wszystkim pamiętanie o myciu rąk, jeśli ktoś jest zainfekowany, to nie kaszlenie, nie kichanie wprost na inne osoby, tylko w łokieć, używanie jednorazowych chusteczek, wyrzucanie ich i jeśli nie musimy, to ograniczenie osoby zainfekowanej w zakresie kontaktów z innymi, bo większość wirusów, które nam dokuczają w sezonie infekcyjnym, przenosi się drogą kropelkową.
Pamiętajmy o tym. Moim i Państwa gościem była Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalistka medycyny rodzinnej. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś ma propozycje tematów, bardzo proszę o przesłanie pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.